Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Często będziemy słyszeć takie słowo Adwent. Zaczął się taki czas, kiedy ludzie, którzy kochają Jezusa, nie będą zaskoczeni, ale ludzie, którzy tak troszeczkę od święta chodzą do kościoła, nagle sobie przypomną, że narodził się Zbawiciel i tak dalej. Wiecie, słowo Adwent od łaciny advenio oznacza nadejście. Oznacza nadejście. I to jest taki czas, kiedy zachęca się ludzi do tego, żeby rozpoczęli coś nowego, a nie jedynie zaczęli jakąś świąteczną przygodę. Gdzie droga z Jezusem nie jest świąteczną przygodą, którą zaczynamy Adwentem, potem będą święta, a potem można znowu na chwilę Panu Bogu dać urlop od naszych problemów. Ale chciałbym, aby to nadejście trwało w nas. Aby tak jak dzisiaj podczas pamiątki Wieczerzy Pańskiej mówiłem, Kościół oddychał w rytmie przyjdź, Panie Jezu. Ponieważ nie czeka nasz pierwsze nadejście Pana Jezusa, ale oczekujemy na Jego przyjście. Nie czeka nas to, że Jezus przyjdzie i znowu gdzieś tam w jakimś Betlejem urodzi się, ale tym razem wszystko będzie inaczej. Tym razem Kościół się z Nim spotka. Tym razem chwała będzie temu towarzyszyć. I chciałbym dzisiaj przeczytać z Biblii o dwóch kobietach, które w niezwykły sposób przyjęły przesłanie od Boga, przyjęły to, co Bóg miał dla nich, chociaż wokół świat dziwił się temu, chociaż to było niebezpieczne, chociaż to nie było dla nich takie, no nie przynosiło, jednej z nich więc przynosiło hańbę i plotki. Chcę dzisiaj powiedzieć o Elżbiecie i o Marii. Z jednej najpierw się śmiali, bo nie mogła mieć dzieci i mówili, że Bóg o nią nie dba. Potem, kiedy mogła, znowu się śmiali, że może. Z innej, z Marii, matki naszego Pana Jezusa, robili plotki, oskarżali ją nie wiadomo o co. Wiemy, że sytuacja stała się bardzo groźna. Ale nie będę dzisiaj o tym czytał. Wiemy, znamy historię z Biblii. Wiemy o tym, że najpierw Zachariaszowi Pan Bóg objawia, że będzie miał syna, że Bóg wejrzał na jego rodzinę. Zachariasz nie bardzo temu wierzy, nie bardzo chce to przyjąć. Mówi to niemożliwe. I wiemy, że Bóg mówi, to się stanie, ale za to, że twoja wiara nie jest taka, jak powinna być, nie będziesz mógł mówić. Czasami żałuję, że w Kościele do dzisiaj tak nie jest, że kiedy ktoś gada głupoty, to nie może mówić przez rok. Czy byłoby dużo łatwiej zbór prowadzić. A może i niejedno głupie kazanie sam bym nie powiedział. Druga sytuacja ma miejsce, kiedy Maria, różnie teolodzy się spierają, mająca około 14 do 16 lat, otrzymuje przesłanie od anioła Gabriela i anioł do niej mówi, będziesz matką Zbawiciela i stanie się to przez Ducha Świętego. Znacie tę historię. I kiedy to wszystko się wydarzyło, rozpoczyna się ten fragment Słowa Bożego, z którego chciałbym dzisiaj prowadzić dzisiejsze nauczanie. Jeżeli możecie, otwórzcie wasze Biblię na Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, 45 do 55 wersetu. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 45 do 55 wersetu. W tych dniach Maria, nie zwlekając, udała się w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę i wykrzyknęła: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana? Gdy tylko usłyszałam słowa Twego powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do Ciebie. Wtedy Maria powiedziała: wysławiam Pana z głębi duszy. Bóg, mój Zbawiciel, radością przepełnia mojego ducha, bo wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną będą mnie nazywać wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Potężnych czynów dokonał swoim ramieniem, zniweczył zamiary pysznych powzięte w ich sercach, strącił władców z tronów, a pokornych wywyższył. Głodujących nakarmił dosyta, a bogatych pozbawił wszystkiego. Przyszedł z pomocą swemu słudze Izraelowi, pamięta bowiem o swoim miłosierdziu, jak przyrzekł naszym praojcom, Abrahamowi i jego potomkom po wszystkie wieki. Amen. Celowo przeczytałem wam troszkę inne tłumaczenie z języka greckiego, abyśmy mogli troszeczkę szerzej na tą historię spojrzeć. Czasami przyzwyczajamy się do słów, przyzwyczajamy się do brzmienia tego, co czytamy i często was zachęcam, abyście czytali czasami jeden przekład, drugi przekład, trzeci przekład. To pozwoli wam na świeżo spojrzeć na Słowo Boże. Tak troszkę odświeży, wiecie, bo człowiek się czasem przyzwyczaja do słów. Kiedyś myślałem, spotkałem jednego człowieka, który myślał, że słowo albowiem to jest słowo religijne. Ale wróćmy do tekstu Słowa Bożego. Zobaczmy, czego nas uczy tekst Słowa Bożego. W dniach, kiedy to wszystko się działo, Maria, nie zwlekając, udała się w góry do miasta w Judei, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Maria, kiedy tam wychodziła, wiedziała, co się wydarzyło u Elżbiety, ponieważ powiedział jej o tym anioł Gabriel, jak wiemy, kiedy poinformował ją o tym, że będzie matką Pana, również powiedział jej o tym, co się stało u Elżbiety. I wiecie, Boży ludzie mają taką cechę, że dzielą się swoimi świadectwami. Amen. Gdzie dzisiaj w czasach naszej takiej prywatności czasem o tym zapominamy i myślimy, że to jest nasza prywatna sprawa, ale powiem wam, że Kościół bez życia to jest Kościół bez modlitwy. Kościół bez modlitwy to jest Kościół bez świadectw. Ale Kościół ze świadectwem to jest Kościół, w którym ludzie nie mogą się doczekać, aż będą mogli opowiadać, co uczynił Pan. Ja się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieć problem z bratem prowadzącym, bo będzie 4 czy 5 na niego szturmowało. Muszę się podzielić świadectwem, co uczynił mi Pan. Chciałbyś takie prowadzić, nie? Chcielibyście takie nabożeństwo? Że ja już mam wyjść powiedzieć kazanie, ale jeszcze 4 osoby mówią: bracie, jeszcze się wstrzymaj z kazaniem, bo mi Bóg takie rzeczy zrobił, że ja muszę to powiedzieć, bo chyba umrę, jak nie powiem. Takie wspaniałe rzeczy od Pana, które Pan czyni w naszym życiu. I Boży ludzie dzielą się swoimi radościami i pisze: w tych dniach Maria, nie zwlekając, udała się w góry do miasta w Judei. Poszła w góry tam do miasta, do Judei, gdzie była Elżbieta, nie zwlekając. Nie zwlekała dlatego, wiecie, że za chwilę miała mieć dziecko. To nie był ten powód. Maria nie zwlekała, bo radość jest trudno utrzymać i człowiek nie chce być tym sam. A pamiętajcie, że nie bardzo mogła się z kimś innym tym podzielić. I też wiedziała coś, czego wielu nie wiedziało, bo jej anioł powiedział. I wiedziała, że Elżbieta przeżywa to samo. I tutaj, wiecie, pokazuje nam Słowo Boże, jak powinno wyglądać prawdziwe oczekiwanie. Bo my mówimy, wchodzimy w Adwent. Jest takie, wiele kościołów dzisiaj wypowie to słowa. Wchodzimy w Adwent. Dzisiaj wieczorem nasza orkiestra, nasze chóry. Wieczorem w tej pięknej scenerii będziemy mieć koncert adwentowy. Co to znaczy? Wchodzimy w miejsce, gdzie chcemy celebrować, radować się, cieszyć, uwielbiać Pana za to, co dla nas uczynił, za to, co dla nas przygotował, za to, jakie są Jego plany. I wtedy Adwent jest prawdziwy. To nie chodzi o święta, chodzi o chwałę Bożą. To się zaczyna oczekiwanie. Te kobiety wiedzą już, czego oczekują. Jeśli chodzi o kobietę, która jest przy nadziei, która oczekuje na dziecko, to chyba nie ma większego oczekiwania niż takie oczekiwanie. A więc one również czegoś oczekują i postanawiają się spotkać. To jest tak, jak Kościół wie, że Jezus wróci i może z radością oczekiwać tego. Dlatego wierzący tak z radością się spotykają. Dlatego na przykład dzisiaj mamy tu grupę Spalowic. Przyjechali i modlili się. Jesteśmy Kościołem Pańskim, tak jak wy jesteście Kościołem Pańskim. Co nas łączy? Jezus przyjdzie wkrótce. Amen, bracie pastorze. Amen. Jezus przyjdzie wkrótce. To nas łączy. To powoduje, że z innych zborów ludzie przychodzą. No słuchajcie, Jezus czyni wśród nas wspaniałe rzeczy. Czasami Kościół przechodzi trudny czas. Jak dobrze jest wtedy posłuchać, gdzie Bóg czyni wspaniałe rzeczy. Bo wiecie, kiedy Kościół jeden przechodzi na przykład czas taki trudniejszy, ludzie przychodzą jakieś problemy, a z drugiego przyjadą i powiedzą, co Bóg czyni wśród nich. Kiedy ja słyszę, jak mi Marian opowiada, jak Bóg go błogosławi, to ja się w środku cieszę. Wiecie dlaczego? Bo wiem, że to nie oni tam są wielcy, ale Bóg jest wielki i my mamy tego samego Boga. I On może nam dać to samo. I pisze, Maria weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Maria wchodzi do domu Zachariasza i co mówi? Mówi to wspaniałe żydowskie pozdrowienie. Shalom. Shalom, wiele razy wam mówiłem, słowo shalom znaczy pokój. W pełnym znaczeniu pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z sobą. To jest pełne znaczenie słowa shalom. Ona wchodzi i mówi shalom. I jej szalom zabrzmiało radośnie. Ono było jej stanem. Ona w takim stanie przyszła i takie miała życzenie wobec Elżbiety, wobec Zachariasza, wobec ich domu. To jest kolejny przykład tego, czym jest oczekiwanie na Pana, czym jest prawdziwy Adwent. Czym jest prawdziwy ten adwentyzm w nas, oczekiwaniem na Pana. Jej szalom zabrzmiało radośnie. Ja wam mogę dziś powiedzieć szalom. Odpowiecie? Shalom, wiecie czemu? Czekam na Pana Jezusa. Jakbym się miał z wami dzielić moimi osiągnięciami, moimi kłopotami, to wiecie co, to ktoś powie, chłopie, jak potrzebujesz psychologa, to nie potrzebujesz 200 psychologów, tylko idź do jednego. Przychodzę, by się dzielić. Jest dobra nowina. Shalom. Bóg pokoju obiecał, że przyjdzie. Jezus jest w drodze. Jezus przyjdzie znów. Wiecie o tym? Jezus przyjdzie znów, ale tym razem Herod go nie będzie mógł dosięgnąć. I jej shalom, wracam do Marii, wchodzi do domu Zachariasza, pozdrawia Elżbietę, jej jest shalom. Wiecie, robi to, z czym powinni odwiedzać się wierzący. Wierzący tak właśnie powinni się odwiedzać. Czasami niektórzy ludzie dziwią mi się, że ja nie lubię pójść czasami do niektórych domów w odwiedziny. Ale moim przyjacielowi kiedyś zwierzyłem się, wiesz co, do niektórych domów mi jest ciężko iść. Bo ja stamtąd wychodzę w takim stanie, że potrzebuję tydzień leczenia i nie czuję szalom. Albo czasami ludzie z czymś takim idą do innych. Ja wierzę, że to jest przykład tego, jak wierzący powinni się odwiedzać. Shalom, przychodzę do ciebie z pokojem. To nie znaczy, że nie mam problemów. To nie znaczy, że Maria nie miała kłopotów. Maria wiedziała, co ją od ludzi czeka. Ale to oznacza, że możemy to razem dzielić z Panem. Że możemy to razem ponieść, że możemy się razem o to modlić. Wiecie, po jej odwiedzinach Elżbieta nie potrzebowała pomocy. Czasami po odwiedzinach niektórych ludzi ludzie potrzebują pomocy, bo zapominamy, że mamy być ludźmi, którzy niosą swoim przyjściem szalom, szalom, szalom. Szalom nie oznacza, że nie widzę twoich problemów. Szalom nie oznacza, że udaję, że wszystko jest w porządku. Szalom oznacza, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Możesz mieć pokój z Bogiem, pokój z sobą, pokój z ludźmi. Możemy to wymodlić, możemy w tym stać. Oto z czym powinni odwiedzać się wierzący. I to jest smutne, wiecie, kiedy mamy czasem problem powiedzieć, co przeżyliśmy z Bogiem w tym roku. Czasami pytasz człowieka, słuchaj, co przeżyłeś z Bogiem w tym roku? No autobus mi raz nie uciekł. O, prawie Daniel. One nie opowiadały, czy Maria nie przyszła do niej i nie mówi, słuchaj, moja sąsiadka jest w ciąży, co ty, moja też? Nie. One opowiadały o owocach swojej miłości, relacji, poznania z Bogiem. Wiecie o tym, że jedna i druga z tych kobiet były brzemienne, były w ciąży, były przy nadziei, czy jak jeszcze to nie nazwać, czekały na dzidziusia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jedna i druga miały wspaniałą relację z Bogiem. Miały wspaniałą relację z Bogiem. Owocem ich radości była relacja z Bogiem. I wiem, że kiedy brakuje w życiu człowiekowi radości, to znaczy, że nie spotkał się wystarczająco z Jezusem. Ja wiem, że kiedy mi jest ciężko, to często sobie mówię, musisz się spotkać blisko z Panem, musisz się dla Pana oddzielić, potrzebujesz dnia spotkania z Jezusem, bo spotkanie z Nim powoduje radość. Każdy człowiek, który się z Nim spotkał i postanowił służyć Mu i żyć dla Niego, odszedł błogosławiony, z radością. Biblia mówi, że jeden odszedł zasmucony, ale on właśnie postanowił, że Jezusu nie ma nic do zaoferowania. Bo takie jest życie. I gdy Elżbieta usłyszała, wracam do Marii, Elżbiety, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę. O, chwała Bogu, to są odwiedziny. Wyobrażacie sobie takie odwiedziny? Bracia, siostry, wyobrażacie sobie takie odwiedziny? Wyobrażasz sobie takie odwiedziny, bracie, że wchodzimy do kogoś do domu, jeszcze żeby nie zdążyli wejść, a żona z kuchni krzyczy, halleluja, Duch Święty mnie napełnił, gości mamy. Szok, jakie odwiedziny. Niesamowita rzecz. Wiecie, to się tak czyta, my tak czytamy czasami jako taki religijny tekst. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, a dziecię poruszyło się w jej łonie. Amen, tak. Słuchajcie, Duch Święty zaczął działać, ponieważ ludzie chodzą z Bogiem, ponieważ coś czynią, ponieważ pozwalają Bogu działać. To są odwiedziny. Dziecko się poruszyło, dosłownie, gdyby tłumaczyć, tam jest napisane nawet, że się nie poruszyło. Wiecie, co zrobiło? Podskoczyło. Ja nie wiem, jak ona się poczuła, ale ono dosłownie podskoczyło. Te nienarodzone dzieci, to był Jan i Jezus, wiemy o tym, już się rozpoznały, już reagowały. Duch Święty już Kościół tworzył. To był zaczątek pierwszego charyzmatycznego działania. To było cudowne. Wiecie, co jest dramatem, co mnie smuci, co jest przerażające? Że dzisiaj współczesna nauka mówi na dzieci na tym etapie ciąży, że to nawet nie są ludzie. Dzisiaj przepisy są tak ustanowione, że jak kopniesz psa, to napiszą o tobie w dzienniku i możesz pójść do więzienia. Ale jak usuniesz dziecko na tym etapie ciąży, na tym miesiącu, można je spuścić do kanalizacji w wielu krajach. I nikt nawet nic nie powie. A Biblia wyraźnie mówi, Biblia tutaj nie mówi i poruszył się płód albo coś. Się wyszukują różnych nazw dzisiaj na to dziecko, żeby tylko tego człowiekiem nie nazwać. Wtedy łatwiej zabijać. I ja chciałem wam powiedzieć, że Kościół, który jest pełny Ducha Świętego, zawsze będzie tak jak Duch Święty, obrońcą życia. Amen. Ja nie jestem jakimś działaczem. Wiecie, zawsze mówiłem, ja nie wierzę w aktywistów, którzy idą i robią marsze na ulicy. Ja nie wierzę, że marsz na ulicy przeciwko alkoholizmowi, przeciwko złodziejstwu, przeciwko aborcji coś zmieni. Ja wierzę w to, co powiedział Jezus, wierzę w nowe narodzenie. Jak się człowiek narodzi na nowo, to nie będzie musiał pić, nie będzie musiał kraść, nie będzie musiał rodzić. To jest narzędzie, które dał nam Duch Święty. My nie musimy być wrogami polityków, mamy się modlić o nasze rządy, ale mamy głosić dobrą nowinę. Ale to już za daleko odjechałem, chcę tylko wrócić, że zauważyłem, że Biblia mówi, że dzieci te w łonie to byli ludzie. Nie tak jak dzisiejsza pseudomedycyna, niektórzy lekarze, na szczęście nie wszyscy, mówią, to nie jest człowiek, to jest coś. Wiecie, bo to coś potem łatwiej wyrzucić. Ale Elżbieta nosi pod sercem człowieka, a ten człowiek jest darem łaski Bożej miłości. Wiemy, że była już staruszką, nie mogła mieć, a jednak ma. Wiemy, że Maria również nosi człowieka. Amen. Maria nosi człowieka. To nie jest jakiś Superman. To nie jest jakaś... To nie był Jezus, pamiętajcie, nie był półbogiem. To nie jest mitologia. Półbogowie są w mitologii. Jezus był 100% Bogiem i 100% człowiekiem. I to jest chrześcijaństwo. I Maria nosi również człowieka, jest Bożym Synem i jest również darem łaski Bożej. Gdzie każde z dzieci jest cudem Bożym, z Bożym celem. Każde z tych dzieci. Dziecko, ono jest takie kochane, kiedy się urodzi. Potem patrzysz, jak rośnie. Najpierw jest takie malutkie i potrzebuje tak bardzo Ciebie. Potem jest takie kochane, chodzi, o wszystko Cię pyta. Potem jest troszeczkę większe i wtedy Ty nic nie wiesz, ono wie wszystko. A potem jest jeszcze troszeczkę starsze i wtedy rozumie, że razem możecie rozmawiać i że jednak razem wiecie więcej. Ale jest zawsze darem Bożym. Każdy z dzieci jest cudownym darem Bożym. Dzisiaj mój Daniel siedzi tam, taki wielki chłop, i nieraz mu mówię, niedawno tak cię nosiłem, tu cię trzymałem, tu leżałeś, malutkie nóżki wisiały, a dzisiaj nie uniósłbym go czterema rękami, gdybym miał. A wtedy go tak nosiłem, on spał i wiecie, jak oni jak fajnie robią, budzą i śpią sobie. Kochani są. No, słuchajcie, śmiejecie się. Jest ktoś na tej sali, kto nie był niemowlęciem? Z tego, co wiem, nikt się nie wykluł z jajka. Wszyscy byliście kiedyś dzieckiem. Wszyscy żeśmy tacy byli. I wiecie co? Kiedy Bóg dał nasze życie, kiedy Bóg tchnął w nasze życie, Bóg nie powiedział, kiedy urodziłeś się, nie spojrzał na ciebie i mówi, o, przypadek, ja nie wiem, co z nim zrobię. No wiesz co, dla ciebie nie mam planu. Musisz to zrozumieć, mam 7 miliardów ludzi pod sobą, także zrozum, że ty jesteś bez planu. Nie. Bóg, kiedy się urodziłeś, miał plan dla twojego życia. Kiedy się urodziłeś, Bóg miał plan dla twojego życia. Nie ma tu na tym miejscu ani jednego człowieka siedzącego. Nie ma tu w tej dolinie, widzicie domy, ani jednego człowieka, który by się urodził i Bóg by powiedział, ja nie wiem, co z nim zrobić. Jest Boży plan dla twojego życia. Bóg ma plan dla życia. A ta historia mnie tylko w tym utwierdza. Każde z dzieci w naszym zborze ma plan. Każdy kochany maluszek, które tu dziś widziałem, siedziały u góry, na dole. Bóg ma dla nich plan. Tak zostaje do dziś, że mama, tata, matka może oczekiwać Bożych rzeczy i może napełnić się dom Duchem Świętym, radością albo smutkiem. Tak jest z nami. Kiedy dzielimy się tym, co Bóg czyni, wszystko się w nas porusza, otwieramy się na Boże cuda. I ten sam Duch Święty, który kiedyś napełnił apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, napełnia Elżbietę. To nie był jakiś inny Duch Święty. To nie był jakiś Duch Święty beta, próbny, co się stanie. To był ten sam Duch Święty. I wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami, czy w waszym tłumaczeniu między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana? Gdy tylko usłyszałam słowa twego powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Jeszcze raz to powtórzone to jest. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie. Siostry, bo tu jest wyraźnie napisane do kobiety, ale bracia, myślę, też was to dotyczy. To jest werset, który każdego rana powinien wisieć nad waszym łóżkiem i być przeczytany. Jeszcze raz go przeczytam. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie. Amen. Amen. Każda siostra może tu włożyć swoje imię, bo do każdej z was Duch Święty chce mówić. Do każdego brata chce Duch Święty mówić. To nie jest coś, co Bóg czynił tylko wtedy, a potem Pan Bóg przestał działać i poszedł na emeryturę. To jest to, co Bóg czyni do dziś. Bóg jest Bogiem cudów, Bogiem prowadzenia, Bogiem działania, Bogiem, który współdziała, jest w Kościele, nie zostawił nas, nie jesteśmy sierotami. Naprawdę Kościół nie jest sierotą. Amen, wierzycie w to? Wiecie, w Polsce jest takie nowe powiedzenie teraz. Ono weszło już do słownika. Nazywa się to powiedzenie eurosierota. Wiecie, co to jest eurosierota? To jest dziecko, którego ojciec pracuje w Anglii, matka w Holandii, a babcia go wychowuje w Warszawie. To jest eurosierota. I gdyby Bóg był tam, a my sami tu, to byśmy byli niebosierotami. Bo co prawda mielibyśmy Boga, Ale byłby to Bóg, który tak naprawdę zarobił swoje, poszedł, a teraz wy się tu sami męczcie i róbcie. Ale my nie jesteśmy niebosierotami, ale jesteśmy dziećmi Bożymi, którym Bóg dał odpowiedź, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, a potem my będziemy z Nim. Amen. Chwała Jezusowi. Bóg nas nie zostawił. Pełna Ducha Świętego Elżbieta zaczyna błogosławić i robi to podwójnie. Błogosławiona jesteś Ty i błogosławiony jest ten owoc, który Ty nosisz. Błogosławiona jesteś i nie może uwierzyć, że naraz doświadczają tyle szczęścia. Nie miała dziecka. Ludzie mówili, coś nie tak. Bóg pewnie Cię kara albo coś takiego. Nie miała dziecka, a teraz czeka na dziecko. A Izrael? Izrael wydawał się taki samotny, taki cichy, taki nic się nie działo. Kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte, które tutaj leży i zaczniemy je czytać, kiedy otworzycie Pismo Święte tutaj, zobaczcie, zwróciliście kiedyś uwagę na te strony w Piśmie Świętym? Po środku, no troszkę więcej, mniej, nie po środku, troszeczkę dalej niż po środku. To jest ta różnica między Starym i Nowym Testamentem. Kończy się ostatnia księga, księga Malachiasza. Kończy się takimi słowami i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I kończy się wszystko. Jest zapowiedziane, że ktoś przyjdzie i odnowi relacje. Ktoś przyjdzie i odnowi serca i zmieni serca, a potem jest biała strona. Jeżeli macie taką białą stronę w waszej Biblii, możecie sobie tutaj napisać długopisem. 400 lat. Nic. Cisza. Zdawałoby się, no to chyba Pan Bóg skończył. Już go 400 lat. Nie słyszymy. Nic się nie dzieje. I nagle rozpoczyna się to, o czym dziś czytamy. Anioł przychodzi do Zachariasza. Pan rozmawia z Zachariaszem. Potem anioł Gabriel rozmawia z Marią. Zaczynają dziać się te niezwykłe rzeczy. Elżbieta, która była staruszką i nie mogła, zaczyna oczekiwać na dzidziusia. Maria, która była panną, która była dziewicą i wydawała... I na ludzki rozum też właściwie nie można w ten sposób. Też czeka na dziecko, bo Bóg przez Ducha Świętego to uczynił. Izrael wydawał się samotny i umarły, a tutaj Zbawca w drodze. Bóg działa, a kiedy nasze oczy otwierają się na Boże działanie, to wtedy doświadczamy radości. Jeżeli będziemy się skupiać tylko na tym, co nam nie wyszło, co się nie udało, jaki trudny czas mieliśmy, 400 lat, Bóg się nie odzywał, a może w Twoim życiu 4 lata Bóg się nie odzywał, a może w Twoim życiu 40 lat, jakoś masz tak trudniej, kiedyś było lepiej. Bóg mówi, że może wszystko czynić nowym. Otwórz oczy na to, co czyni Pan, na to, co mówi Duch Święty. To nie zawsze będzie to, co chciałbyś usłyszeć. To nie zawsze będzie tak, jak parę lat temu. Wiecie, to, co usłyszała Maria, to nie było tak, że już wiele razy to się komuś stało. Maria nie powiedziała do anioła, wiem, jak to będzie, sąsiadka miała podobnie. Nie, nigdy czegoś takiego nie było. Ale anioł jej mówi, to się stanie przez Ducha Świętego. I ona to przyjmuje, uwierzyła w to. Jezus, wiecie, co powiedział? Jezus powiedział, błogosławieni są ci, co nie widzieli i uwierzyli. Chcę wam coś ciekawego powiedzieć. Pomyślcie nad tym słowem, co tu jest napisane. Maria uwierzyła w to, czego nie było widać, by któregoś dnia apostołowie mogli to oglądać. By któregoś dnia ty i ja byśmy mogli wierzyć w to i oglądać Jego działanie. Wiecie, gdy uwierzymy jako Kościół, kiedy Kościół zaczyna wierzyć w to, co niewidzialne, Bóg w widzialny sposób zaczyna zmieniać okolice. Usłyszeliście mnie? Kiedy wierzę w to, co niewidzialne, Bóg czyni rzeczy widzialne. Coś wam chcę powiedzieć ciekawego. To jest ciekawe w duchowej rzeczywistości, że kiedy ludzie najpierw widzą, to potem mają problemy z uwierzeniem. Jak widzieli najpierw, pamiętacie, mówiliśmy w czwartek o Łazarzu. Jak widzieli Łazarza, który wstał z martwych, to i tak potem, pamiętamy, w Ewangelii Jana chcieli go zabić z powrotem. Mieli i tak problem z wiarą. I to jest w innych miejscach widoczne. Tak samo jeśli chodzi o Łazarza, który miał być posłany, bogacz, cierpiąc męki, prosił Abrahama, poślij go do mojego domu. Niech powie, niech ostrzeże moich pięciu braci, moją rodzinę. Abraham mu co odpowiada? Mają Mojżesza, mają Słowo Boże. Jeśli nie mogą mu wierzyć Słowo Boże, to choćby ktoś ze światów przyszedł, nie uwierzą. I to jest ciekawe, że kiedy ludzie najpierw widzą, to potem mają problemy z wiarą. Ale kiedy najpierw uwierzą w Słowo Boże, to potem z radością oglądają. To jest takie moje spostrzeżenie. To nie cuda i znaki, ale wiara w Słowo Boże czyni z nas wierzących i zaczynamy oglądać. Człowiek widzący wiele cudów wcale nie ma pewności zdrowej wiary. Wręcz jest napisane, że kiedy przyjdzie zwodziciel, będzie czynił wielkie znaki i cuda. A nasza solidność, pewność naszej wiary nie jest w tym, że się dzieją znaki i cuda. Nie jest w tym, że coś działa, ale w tym, co powiedział Bóg w tej świętej księdze. Amen, bracia i siostry. To jest nasza pewność, nie znaki i cuda. Biblia mówi, że fałszywy prorok, fałszywi mesjasze mogą ściągać ogień z nieba, mogą czynić znaki, cuda. To nic nie znaczy. Bóg powiedział i Jego słowo jest prawdą, jest taki amen. I Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Ludzie czasami idą i wierzą, wiecie, w różne dziwne rzeczy, w horoskopy, w znachorów, w wróżby. Ja mogę tylko jedno powiedzieć, jeśli kiedykolwiek dałeś swoją rękę cygance, aby ci z niej wróżyła, jeśli kiedykolwiek czytałeś horoskopy, jeśli kiedykolwiek wróżyłeś z wosku, z fusów, czy z czego tam jeszcze, jesteś winny grzechu wszeteczeństwa duchowego i wyznaj to jako ciężki grzech i poproś Boga, żeby ci wybaczył. To jest wszystko, co mogę dziś powiedzieć. Nie w tym temacie dziś usługuję. Ale my mamy słowo, bo ktoś powie, jesz, mi wróżyła cyganka, ty mówię ci, stało się. To, że się coś stało, też nie znaczy, że to działa. A inna rzecz, że one tak najczęściej wróżą, że się zawsze stanie. Ona mówi, spotkasz niezwykłego człowieka, a za 2 tygodnie czeka cię coś, co cię zaskoczy. Ludzie, mnie codziennie coś zaskakuje. I codziennie kogoś spotykam. Ale czasami ludzie przychodzą, mówią, wiesz, to działa. Skorzystałem z tego czy z tamtego okultyzmu i mówią, działa. Bóg nie napisał nigdzie w Biblii, że diabeł nie działa. On działa. Ale prawdą jest co? Słowo Boże. I Maria uwierzyła w to, czego nie widać. Uwierzyła zwiastowaniu. Człowiek widzący wiele cudów, jeszcze raz to powtórzę, nie ma pewności zdrowej wiary. Człowiek przyjmujący Słowo Boże ma pewność, że będzie oglądał Boże działanie, że wcześniej czy później będzie stał po dobrej stronie. I wtedy Maria powiedziała i rozpoczyna się ta niezwykła mowa Marii. Maria zaczyna mówić, wysławiam Pana z głębi duszy. Wysławiam Pana z głębi duszy. Jak jakiś lider uwielbiania mówi, słuchajcie. Jak lider modlitwy, wysławiam Pana z głębi duszy. Ten fragment bywa nazywany w kościołach, szczególnie tradycyjnych, czy przez teologów, magnifikat. Cała ta mowa Marii, od pierwszych słów z łaciny. Magnifikat anima mea dominium. Wielbi moja dusza Pana. Wysławiam Pana. I oczywiście nie chcę się skupiać tylko na tym, jako na pieśni, ale jako na biblijnej prawdzie. Maria, jak już czytaliśmy, udaje się w drogę do Elżbiety i dociera do miejsca, gdzie może wypowiedzieć ten magnifikat, jeśli go tak nazwę. Może zacząć wielbić Pana. Wiecie dlaczego? Bo dociera do miejsca, gdzie nareszcie głośno może powiedzieć, co czuje. Ona nie mogła tego powiedzieć w swojej miejscowości. Nie mogła powiedzieć, słuchajcie, jestem rzemienna z Ducha Świętego i tak jej nie wierzyli. Wiemy, że były wielkie problemy. Mało brakowało, Józef by ją zostawił. Na szczęście Duch Święty widział, że Józef był sadyk, czyli sprawiedliwy, prawy człowiek. I przemówił do niego i Józef wziął ją do siebie, przyjął ją, uwierzył również Bogu. Ale Maria nie mogła się do tego przyznać. Nikt by jej nie uwierzył. Nawet rodzice, podejrzewam, mieli problemy. Wszyscy mieli problemy. Tak, z Ducha Świętego poczęłaś. Ciekawe. Czy to się tak łatwo dzisiaj czyta, ale wyobraźcie sobie tą dziewczynę mającą 14-16 lat, która musi powiedzieć światu w oczy, czekam na dziecko i to będzie dziecko Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie ich reakcję. Naprawdę. Wcześniej musiała milczeć. Wiedziała, że ludzie nie przyjmą tego tak, jak było w rzeczywistości. I kiedy w końcu dociera do Elżbiety, jej serce wybucha uwielbieniem, emocją, z której bije radość, ale też niesamowite poznanie Słowa Bożego, poznanie Starego Testamentu. Jak to poczytacie, zobaczycie, że Maria naprawdę czytała Biblię, że znała Słowo Boże, wiedziała, o co się modli, wiedziała, o czym mówi. Słowa, które są wypowiada, są całą historią zbawienia, są historią obietnicy prawdomównego Boga. Te słowa chwały stały się pieśnią chwały. Są bliskie każdemu, kto poznał Boże działanie. Takie magnifikaty, jeśli powiem, takie pieśni chwały śpiewają ludzie, kiedy wychodzą ze szpitala i Bóg ich podnosi z nowotworów, z nieuleczalnych chorób. Kiedy Bóg uzdrawia, leczy, podnosi, zbawia, uwalnia z alkoholu, ze związań, z narkotyków, ze śmierci, ze szponów diabła, z rzeczy, z których się nie da. Tacy ludzie stają przed zborami i głoszą świadectwo, głoszą pieśni chwały. Zaczynają od tego, że uwielbia dusza moja Pana. Mówią: chwała Bogu, byłem ślepy, teraz widzę. Chwała Bogu, byłem martwy, teraz żyję. Chwała Bogu, byłem w kajdanach, teraz jestem wolny. To są pieśni chwały. Tych pieśni nie trzeba, wiecie, one się tym od religii różnią, że się ich nie trzeba uczyć na pamięć. Nigdy nie słyszałem człowieka, którego by Bóg uzdrowił z nowotworu, który by wyszedł na środek i powiedział: uczyłem się na pamięć, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nie, ci ludzie wiedzą, co chcą powiedzieć. Kiedy Bóg coś czyni, to wiesz, co chcesz powiedzieć. Różnią się tym od religii, że tego nie trzeba się uczyć na pamięć. Bo miłość nie uczy się wyznawać. Miłość to ma w sobie. Amen. Miłość się tego nie musi uczyć. Miłość się tego nie musi uczyć. Miłość nie musi się uczyć wyznawać siebie. Radość nie musi się uczyć, jak się uzewnętrzniać. Już niemowlę potrafi się uśmiechać, jak się do niego różne rzeczy gada. Radość jest radość. Tego się nie trzeba uczyć. To jest prawdziwe. Na przykład, gdybyśmy zrobili doświadczenie. Weźcie takiego człowieka, pierwszego lepszego z ulicy, jak z gospody wychodzi, za ubranie go i powiedzmy mu: musisz tu powiedzieć świadectwo o Bogu. Czy dla niego to będzie koszmar? Jakbyście kota do wody wsadzili. Im szybciej stąd wyjdzie, tym szczęśliwszy będzie. On by nie rozumiał, co on ma mówić. Jak, co ja mam powiedzieć o Bogu? A co się mówi o Bogu? On nie wie, ale kiedy go przyprowadzicie do Jezusa, kiedy przeżyje nowo zrodzenie, kiedy doświadczy Pana i mu powiecie: powiedz coś o Bogu, to jak jest wygadany, będzie mówił 1,5 godziny, jak mniej to 5 minut, ale zawsze z siebie sam powie i nic się nie musi uczyć na pamięć. I kiedy czytamy dzisiaj ten Magnifikat, tą pieśń pochwalną Marii, to wiecie, to nie jest tak, że Maria szła i kartkę miała z Magnifikatem i uczyła się: wysławia dusza moja Pana, wysławia dusza moja Pana, wysławia dusza moja. Ona się tego nie uczyła. Nie musiała się tego nauczyć na pamięć. Mówi: kiedy spotkam Elżbietę, to i to powiem. Czy pamiętam kiedyś film o jednym człowieku, który był bardzo samotny i strasznie, strasznie był, chciał mieć kogoś. I koledzy mu pomogli, napisali mu, co ma mówić do dziewczyny, kiedy chce ją poznać. I on poszedł do kawiarni, patrzy, przy stoliku siedzi kobieta, podszedł do niej, rozwinął tę kartkę i czyta: kocham cię, kocham cię z całego serca. Myślicie, uwierzyła mu? Ale kiedy poznał tą właściwą, tą jedyną, nie trzeba było kartki. Gadał jak najęty. Bo to jest serca. I Maria poszła do Elżbiety i miała to w sercu i zaczęła wysławiać Pana. I Jezus mówił w podobnym tonie do swoich uczniów. Jest napisane, że podniósł oczy na swoich uczniów i mówi: błogosławieni jesteście wy, czyli szczęśliwi jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, i tam mówi o tych błogosławieństwach, o których trochę tutaj już zwiastowałem nieraz. Błogosławieni ubodzy w duchu, czyli inaczej tłumacząc, parafrazując, błogosławieni jesteście, gdy od Boga zależni jesteście. Albo błogosławieni ubodzy w duchu, jak wolicie. Zależni od Boga, mają w sercu szczęście, pieśń chwały, Królestwo Boże jest w ich życiu, mówi. I Maria mówi: Bóg, mój Zbawiciel, radością przepełnia mego ducha. Słyszycie, co tu pisze? Bóg, mój Zbawiciel, radością przepełnia mojego ducha. Gdybym to dzisiaj napisał na kartce, ilu z was by się pod tym mogło podpisać? Że Bóg twój Zbawiciel przepełnił radością twojego ducha. Ilu mogłoby złożyć podpis pod tym? To jest moje wyznanie. Bo wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną będą mnie nazywać wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Jej serce wyśpiewuje pieśń chwały. Chcę wam teraz coś ciekawego zwrócić uwagę. Jej serce wyśpiewuje pieśń chwały, bo co zrobiła? Bo uwierzyła Bogu. Uwierzyła. Ale mamy jeszcze jednego człowieka, Zachariasza. Zachariasz nie śpiewa. A dlaczego? Zanim mówił. Bo wiecie, Zachariasz był poczciwy na chłopno. To nie był zły człowiek. Ale on tego tak nie przyjął jak ona. On to przyjął z tą postawą serca. No niemożliwe. No tylko dlatego, Panie, że Ty to mówisz, ale ogólnie niemożliwe. Jak mówi, wiesz co, dla Ciebie lepiej, żebyś się zamknął na razie. I nie może śpiewać. Zachariasz przez brak ufności w to, co może Bóg, w milczeniu patrzył i się cieszył, widział, że Bóg ma rację. Nawet imię musiał napisać na kartce, mówi, Jan mu będzie na imię. Bo nie mógł tego powiedzieć. Ale Maria z ufnością mogła wyśpiewać hymn. Jednemu i drugiemu Bóg coś objawił, ale ta przyjęła. Wiecie, w wielu tłumaczeniach Biblii jest napisane takie słowo, że kiedy anioł do niej mówi, to ona odpowiada: Otom ja, służebnica pańska, według słowa Twojego. Nie wiem, czy wiecie, oryginale tego w ogóle nie ma. Jednej rzeczy tam nie ma. Tam nie ma otom ja. Nie ma ja. To ja, to jest to nasze ja. W oryginale nie ma ja. Oryginał brzmi: oto służebnica pańska. Bóg mówi, co się stanie, a Maria się melduje. Oto służebnica pańska. Tam nie ma tego ja. Jestem dla Ciebie, Panie. Jestem do dyspozycji. Ja myślę, że to jest, dla mnie to jest ważne. Czasami można stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, to jestem ja. Ja, który umie. Ja, który coś potrafię. Panie, mam wysokie prawo jazdy, potrafię grać, potrafię mówić, znam języki, potrafię śpiewać, potrafię to. Wiecie, Bóg mógłby nam powiedzieć: słuchaj, jak będę chciał, to przyprowadzę tu konia i zaśpiewa sopranem. Jak będę chciał, to kamienie powiedzą kazanie. Postawicie tu kamień, a on będzie do was mówił kazanie. Używam Ciebie, ponieważ Cię kocham, a wszystko, co masz, jest darem mojej łaski. Masz to, bo Ci daję. Oto ja. Oto służebnica. Moje ja. Czy to moje ja to lepiej schować. Najlepiej wie moja żona, ile warte to moje ja. Najlepiej wy wiecie sami, ile to nasze ja jest warte. Przez to nasze ja nieraz musieliśmy mówić przepraszam. Przez to nasze ja. Panie, jestem. Oto służebnica pańska. Oto masz, puste ręce przynoszę przed Twój tron. Panie, wszystko, co Ci mogę dać, wszystko, co mam, to jest coś, czego nie chcesz, a jeśli coś dobrego mam, to mam dlatego, że właściwie od Ciebie to mam. Bóg wejrzał na jej pokorę. Pokora to pozwalanie, aby patrzeć na innych nie z góry. Aby nie wywyższać się. Wiecie, ja myślę, że jest tylko jeden, kto ma prawo patrzeć na innych z góry. To jest Bóg. Bóg jest najwyższym. On może patrzeć na innych z góry. My tego prawa nie mamy. I pokora polega na tym, że tego nie robimy. Pycha to jest zasiadanie na miejscu Boga i patrzenie na ludzi z góry. Tylko Bóg może patrzeć na nas z góry. I tylko tak Bóg szuka ludzi gotowych do służby. Pan z nieba patrzy na ziemię i szuka, czy jest kto mądry, kto by szukał Boga. Pan nie podnosi głowy do góry. Bóg nie patrzy, czy jest ktoś wspanialszy niż ja. Jesteś, pastorze, użyjecie. Nie, Bóg tak nie patrzy. Bóg patrzy w dół i zobaczył mnie, grzesznika. Zobaczył mnie, który staczałem się w własnych brudach i grzechach. Nie urodziłem się z kartką na dużym palcu u nogi z napisem pastor. Nie urodziłem się jako znający Słowo Boże. W grzechach poczęła mnie matka moja, mówi Słowo Boże. I im szybciej zrozumiemy, że wszystko, co mamy, czym jesteśmy, czym dysponujemy, jest darem łaski. Przyszedł Jezus i możemy być użyci. Jezus jest centrum. Jezus jest tym, co najwspanialsze miał dla nas Bóg. Kiedy poznajesz Jezusa, to już nie ma innej drogi, innej prawdy. Kiedy z poznania Jezusa człowiek wraca się do judaizmu, to się cofa. Wraca się wstecz, wraca się tam, gdzie nie powinien. Kiedy z poznania Jezusa człowiek wraca do nauk, do ludzkich filozofii, to odstępuje, to się cofa. Nie ma nic wspanialszego niż poznanie Jezusa. Bo On wypełniał to wszystko. On sprawia, że to wszystko zaczyna mieć sens. I Bóg poszukuje dzisiaj tak, jak znalazł Marię, urodziła Zbawcę. Tak poszukuje dzisiaj tych, którzy będą rodzić, będą nosić w sobie Jego plan. Wiecie, kiedyś słuchałem jednego misjonarza, który założył wiele zborów i użył niesamowitego przykładu, który pozostał we mnie. Ten człowiek założył bardzo dużo zborów w różnych krajach. I pamiętam, podczas jednego z wykładów powiedział, mówił nam o zakładaniu nowych zborów, o zakładaniu nowego kościoła, tam, gdzie nie ma kościoła. I powiedział, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Założenie kościoła jest tak, jak urodzenie dziecka. Żeby urodziło się dziecko, mówi, mężczyzna z kobietą w miłości muszą mieć społeczność. Nigdy nie słyszałem takiego porównania. A on mówi, kiedy założyłem pierwszy zbór, zrozumiałem, że to jest to samo. Misjonarz z Bogiem musi mieć społeczność. I wtedy on mówi, misjonarz staje się brzemienny w Kościół. I w bólach ten Kościół rodzi. Wielu nie przeżyło tego. John Eliot nie przeżył narodzenia Kościoła, który nosił w sercu. To jest co innego niż urodzenie dziecka w sensie fizycznym, ale w sensie duchowym. Misjonarz chodzi brzemienny w ten Kościół, czy misjonarka modli się o niego, nosi go, w bólach go rodzi, cierpi dla niego. Ma najpierw jednego człowieka, dwóch ludzi, trzech ludzi. Pamiętam, jak my w Estonii mieliśmy trzech ludzi i wszyscy trzej zginęli, którzy się nawrócili w więzieniu. Wszystkich pierwszych trzech żaden właściwie nie dożył. Zdawało się, że nie będzie. Potem znowu paru ludzi. Kościół to jest jakby człowiek brzemienny, chodzi w coś, co się rodzi od Boga, z relacji z Nim. To nie jest biznesplan, to jest życie. I Bóg powołuje ciebie, żebyś chodził brzemienny w służbę. I tacy ludzie stają się prawdziwie w służbie. Tacy ludzie wchodzą na szkółkę i miłują dzieci i uczą je. Tacy ludzie potem prowadzą orkiestry, chóry, pieśni chwał, służbę kaznodziejską, starsi zboru i wiele innych służb, które tu zboże dzisiaj Bóg ma, które Bóg ma dla ciebie. Jeżeli się do Niego zbliżysz, On tę służbę włoży w ciebie i w bólu będziesz ją rodził, ale będziesz ją kochał. Będzie twoja. Nie zrezygnujesz w problemie. Ci nigdy żadna matka nie spojrzy na dziecko, przynajmniej normalna matka, i nie powie, nie taki nos, nie podobasz mi się w ogóle, nie jesteś tym, co chciałam. Coś nowego poszukam. Tak się matka nie zachowuje, to jest wbrew instynktowi. Jeśli się nawet zachowuje tak kobieta, jak mu mówi, to ja się tak nie zachowam, Bóg mówi. Gdyby nawet matka porzuciła dziecko, ja was nie porzucam. Ja mam dla was plan. Tu dzisiaj, na tym miejscu, w naszym zborze, siedzą ludzie, przez których Bóg chce urodzić. Potrzebujemy służby, wzbogacenia służb seniorów, służb wśród alkoholików, służby w więzieniu, służb chwały, chóru i wiele innych rzeczy. Jeśli będziecie mieć relację z Bogiem, Bóg was to włoży. Bo wtedy, wiecie, kiedy matka nosi dziecko, to wiecie, ja jestem chłop i ja tego nie opowiem. Chłop, kiedy opowiada o tym, jak być w ciąży, to tak jak mu wam opowiedział, jak jest lecieć na Marsa. Mogę tylko powiedzieć to, co w książce przeczytałem. Kobiety to wiedzą, ale wiem jedno, bo widziałem po mojej żonie. Kiedy nosi, to cierpi, troszczy się, znosi, uciążliwości, przeszkody, nieprzyjemności. Nie wszystko może, nie wszystko sobie może pozwolić. Otacza miłością to, co ma się narodzić. I takie jest prawdziwe powołanie. Tak samo to w służbie wygląda. Znosi, nosi. To nie jest ktoś, kto z byle powodu, a ja tego nie robię. To jest być powołanym. I chciałbym, by dzisiaj Maria i Elżbieta stały się dla nas przykładem. Nadchodzący Jezus jest znakiem Bożego miłosierdzia. I Maria wiedziała, że przyjdzie jej przejść przez wiele trudności. Wiemy, że później, kiedy Jezus się urodzi, będzie wiele rzeczy przechowywać w swoim sercu, ale widziała też, że czyni się Boży plan. Anioł przyszedł do Marii w 6. miesiącu. Tam jest napisane, a w 6. miesiącu, kiedy zaczyna się ten rozdział, od tego, kiedy czytamy, co się działo z Elżbietą, w 6. miesiącu czasu, który mierzyliśmy, 6. jak dzień, w którym Bóg stworzył człowieka. Pierwsi ludzie, którzy się urodzili w 6. dniu, których Bóg stworzył, Adam, Ewa, sięgnęli po owoc, by w swojej pysze stać się równym Bogu. Ale 6. miesiąca anioł zwiastował, że przyjdzie drugi Adam, przyjdzie Jezus. Przyjdzie ten, który nie będzie chciał być równy Bogu. Który nie będzie poczytywał sobie mieć chwałę tu na ziemi i nie pozwoli się ogłosić królem. Przez wszystkie pokolenia Bóg go planował. I planował, że przywróci kochających go ludzi do społeczności ze sobą. A świat, Maria mówi w 52 wersecie, strącił władców z tronów, pokornych wywyższył, głodujących nakarmił dosyta, a bogatych pozbawił wszystkiego. Co tu jest napisane? Tu jest napisane, że zemskich królestw czas się skończy, ale Jego królestwo będzie trwało. Tu jest napisane, że Jezus zaspokoi każdą twoją potrzebę, a bogatych pozbawił wszystkiego. Co to jest? To nie jest jakiś marksizm. Tu jest napisane, że wszystko, niebo i ziemia przeminą, ale Królestwo Boże będzie trwać. Bogaci, którzy tu nazbierają na podpałkę, ale to, co jest tam, będzie trwało. Przyszedł z pomocą słudze swemu Izraelowi, pamięta bowiem o swoim miłosierdziu. I tylu władców i tyranów chciało zniszczyć najpierw Jezusa, potem Kościół. Izrael przechodził przez głód i odrzucenie. Izrael zmierzał do tego miejsca przez Asyrię, Babilon, Medopersję, przez tyranię greckich władców, przez okupację rzymską, potem przez zburzenie świątyni. Wydawało się, że zaniknął. W 48 roku się odrodził. Cała jego historia jest burzliwa. Maria całej tej historii nie znała, ale wiedziała, co było wcześniej. Wiedziała, że Bóg ma plan i że do czegoś prowadzi. Boży plan w jej czasach trwał i spełniał się. Widziała to, co mogła widzieć w swoich czasach. My widzimy to, co możemy widzieć w naszych czasach. Ale wiem jedno, Bóg ma wszystko pod kontrolą. On jest na tronie. Chwała Jezusowi. Bóg ma nad kontrolą wielkie rzeczy i twoje życie. I kończę w ten sposób dzisiaj. Jezus przyjdzie wkrótce. Jezus przyjdzie wkrótce. Przyjdzie dla tych, którzy czekają. Przyjdzie dla tych, którzy czekają, którzy oczekują. Jezus nie przyjdzie dla przypadkowych ludzi. Jezus nie planuje zabrać jakichś wielkich koncernów z tej ziemi. Jezus nie planuje zabrać ważnych osobistości z tej ziemi najpierw. Jezus to nie są tanie linie lotnicze, które za byle co zabiorą. Jezus to nie jest biznes klasa, która najpierw zabierze ważnych, a ci mniej ważni wsiadają ostatni. Ale Jezus zabierze tych, którzy na Niego czekają i czekali. Najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy pochwyceni w górę do Pana i tak zawsze już z Nim będziemy. I to jest to, na co czekamy w ten Adwent, który trwa i trwa. I ten Adwent będzie trwał w kwietniu i w maju, i w czerwcu, i będzie trwał następne lata, aż zabrzmi głos trąby. Niech was Pan błogosławi. Wstańmy, oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Spędźmy czas, chwilę w modlitwie. Halleluja. Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie, że Ty masz cudowny, cudowny plan. Że, Panie, to, co Ty zaplanujesz, dzieje się i żaden władca, żaden król Żaden Herod nie mógł zatkać Twojego grobu. Żadni Rzymianie nie mogli utrzymać Cię w grobie. Żadna śmierć nie mogła utrzymać Cię w grobie. I Ty nas uczysz, że człowiek, który jest w Tobie, choćby i umarł, żyć będzie. Dziękuję Tobie, Panie, że Twojego Kościoła nie zatrzyma żaden tyran, żadne prześladowanie, że można zabrać nasze fizyczne życie, ale Ty jesteś zwycięzcą, Królem Królów i Panem Panów. Modlę się, Panie, dzisiaj o tych, którzy przyszli i siedzieli na tym nabożeństwie. Słuchali Słowa Bożego, ale w ich domu jest smutek. W ich życiu rozgrywa się choroba, tragedia i problem. Proszę Cię, błogosław ich dzisiaj radosną nadzieją. Otocz ich dzisiaj radosną nadzieją. Niech płomyk nadziei, światło nadziei dzisiaj idzie z nimi do ich smutnych domów. Proszę Cię o każdego brata i siostrę, którzy przechodzą Dolinę Cienia, aby wiedzieli, że Ty prowadzisz, że Ty wiedziesz swój lud i Ty nie zawodzisz. Wywyższam dzisiaj Twoje imię. Oddaję Ci cześć i chwałę, mój Zbawicielu i Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za przykład Elżbiety, Marii, za to, że możemy naśladować te dwie wielkie kobiety, dwie wielkie służebnice Twoje. Wywyższam Twoje imię i proszę Cię, niech taka radość i takie powołanie spoczywa na naszym zborze. Błogosław naszych gości z Palowic, których tu mamy. Napełnij ich zbór Twoim powołaniem, radością i pomazaniem. Dziękujemy Ci, że możemy tu być razem. I prosimy Cię o Kościół w Czechach, w Polsce, abyśmy doświadczali wielu nawróceń, aby ludzie doświadczali poznania Ciebie. Wywyższam Twoje imię, Panie. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.